chodzę głównie na piechotę, chociaż przed laty prowadziłam samochód, miałam samochód, prowadziłam samochód i bardzo, bardzo to lubiłam. Wykazywałam się dość dużą nonszalancją, bo niespecjalnie się znałam na tym sprzęcie, który wiózł mnie do celu. Właśnie, miał mnie dowieźć do celu i to szybko, bo przecież bardzo się spieszyłam do bardzo ważnych spraw. I pamiętam, jak pewnego dnia zapaliły mi się jakieś dziwne lampki w tym samochodzie, ale samochód jechał dalej, więc je zlekceważyłam. Ale później zapaliła się jeszcze jedna lampka i samochód zaczął jechać troszkę wolniej. Też to zlekceważyłam, chociaż istotnie przeszło mi przez głowę, że być może powinnam zajrzeć do warsztatu samochodowego. Ale bardzo się spieszyłam do bardzo ważnych spraw. Na szczęście coś w rodzaju zakładu warsztatu samochodowego mijałam po drodze. Zatrzymałam się i pan powiedział, że przyjechałam w samą porę, bo włączył mi się tryb awaryjny i jeśli natychmiast nie zostanie postawiona diagnoza i nie zajmie się przyczyną, dla której ten samochód się za moment popsuje, żeby państwo widzieli moje zaskoczone oczy, przecież jechał i wiózł mnie do celu bardzo ważnego, to nic z tego nie będzie, dodał pan i kazał zostawić samochód. Wtedy chyba po raz pierwszy usłyszałam sformułowanie tryb awaryjny. Zorientowałam się, że jest to rodzaj reakcji obronnej samochodu. Zanim popsuje się dokumentnie, to wysyła sygnał, że coś jest z nim nie tak. I ważna jest wtedy moja reakcja, co ja z tym zrobię. Dlaczego postanowiliśmy, nie ukrywam, że był to mój pomysł, nazwać ten dzisiejszy wieczór hasłem w trybie awaryjnym, skoro mamy rozmawiać o modzie. Jeśli państwo wrzucą hasło moda do wyszukiwarki internetowej, to naprawdę co najmniej przez kilkanaście, jak nie przez kilkadziesiąt stron nie będzie mowy o żadnym trybie awaryjnym. Nie będzie mowy o żadnym niebezpieczeństwie, które grozi, właśnie pytanie komu. Będzie natomiast na pewno mowa o najnowszych trendach, zgodnie z którymi powinnam dzisiaj stać przed państwem nie w swoich ukochanych żółtych butach, które noszę już od dłuższego czasu, tylko w balerinach, koniecznie w cynamonowym odcieniu, z domieszką słodkiej śmietanki. Ale ponieważ nie wiem, jaki to jest kolor słodka śmietanka, zostanę przy swoich ukochanych żółtych butach. Więc może nie ma problemu. Może coś sobie wymyśliłam. O tym porozmawiamy dzisiaj, mam nadzieję, z państwa udziałem, z Aretą Szpurą i Anią Piętą. Dzień dobry. Chciałabym przedstawić państwu Aretę Szpurę i Anię Piętę, ale mam pewien kłopot, dlatego że mam wrażenie, że rzeczywistość nasza zmienia się tak szybko, że język za nią niespecjalnie nadąża. To zresztą będzie miało też wpływ na modę, ale o tym potem. Bo tak naprawdę w skrócie należałoby powiedzieć aktywistki. Aktywistki dla lepszej przyszłości. Ale mam wrażenie, że to jest trochę zbyt ogólne sformułowanie, jeśli o was chodzi. I bardzo mi się podobało, jak usłyszałam niedawno, jak Ania użyła takiego określenia, którego nie ukrywam, nie znałam. Dula. Dula, proszę państwa, to jest sformułowanie, które, bo oczywiście natychmiast rzuciłam się sprawdzać, okazuje się, że nie znałam czegoś, co funkcjonuje od starożytnej Grecji. Kobiety, bo z reguły były to kobiety, kobiety dule, nie lekarki, nie położne, więc nie mające takiej specjalistycznej wiedzy, pomagały innym kobietom, wspierały je w momencie rodzenia. To mi się podoba najbardziej. Dule, tak was będę już teraz nazywać, nie aktywistki, bo tylko oczywiście musimy sobie najpierw wyjaśnić, czy jest sprawa, czy trzeba rzeczywiście urodzić nowy świat i nowe przyglądanie się temu światu. I już oddaję wam głos, ale pierwsze moje pytanie będzie jeszcze inne. Czy to jest w ogóle dobry moment na taką rozmowę? Wczoraj Joe Biden był w Kijowie. Dzisiaj jest w Polsce, za moment spotka się z Polakami. Mamy wojnę. Mamy kryzys klimatyczny. Mamy coraz więcej informacji, z którymi sobie może przestajemy radzić, dotyczące imigrantów i uchodźców. Teoretycznie skończyła się pandemia, ale jak będzie za moment, właściwie nie wiadomo. No naprawdę, jest tyle poważnych spraw, którymi dobrze by się było zajmować. We wtorek, 21 lutego w 2023 roku, że zajmowanie się modą może nie wyglądać zbyt poważnie. Więc wracam do pytania, czy to jest dobry czas?
Myślę, że każdy czas jest bardzo dobry, jest najlepszy, tak, i nie możemy czekać ani dnia dłużej. I rzeczywiście dzieje się bardzo dużo ważnych, ciężkich rzeczy. Ale też myślę, że my tutaj dzisiaj nie będziemy rozmawiać o modzie pod tytułem, który odcień cynamonowej śmietanki jest modny. Tylko będziemy rozmawiać o modzie w kontekście tego, że każdy z nas codziennie wstaje rano i podejmuje decyzję, w co się ubrać. Tak? To jest coś, tak samo jak jedzenie, co dotyczy każdego z nas. I nawet my nie tak dawno temu z Anią, chociaż pracowałyśmy obydwie w modzie, nie zdawałyśmy sobie sprawy, jak ważna jest ona w kontekście produkcji, tak? Nie zadawałyśmy sobie pytania, kto stoi za tym, kto produkuje te ubrania, w jakich warunkach to jest robione, jakim kosztem, nie tylko finansowym. I w tym kontekście myślę, że warto się nad tym pochylić, żeby po prostu zdawać sobie sprawę, tak? Bo wiadomo, że są ważniejsze tematy, ale każdy z nas może dużo zmienić w tym swoim codziennym życiu i od tego zacząć, a podstawą jest wiedza.
Czy przypadkiem to nie jest wszystko poza tym połączone?
Wszystko jest połączone i łączmy kropki, nauczmy się łączyć kropki i patrzmy, nie chodzi o to, żeby teraz na państwa czy na nas wszystkich tutaj zrzucać tą odpowiedzialność, że my mamy teraz po prostu z mikroskopem chodzić do sklepów i patrzeć, gdzie to zostało wyprodukowane i dlaczego, bo rzeczywiście jakbyśmy chcieli bardzo dobrze wiedzieć, co jest w ubraniach, to powinniśmy wyciąć kawałek z każdego ubrania, które nam sprzedają sieciówki i wysłać to do laboratorium, dlatego że producenci ubrań kłamią na metkach. Jest przypadek sprzed tam 2-3 lat, jak UOKiK nałożył bardzo dużą karę na dwie polskie firmy, które oszukiwały co do składów. To znaczy twierdziły, że tam jest 80% wełny, okazało się, że jest 10% wełny w składzie. Tak? Więc żebyśmy tak naprawdę poznali, co jest w środku w naszych ubraniach, jakie są barwniki, a barwniki to jest straszne zło. Nie mówię już o śladzie węglowym, czyli o tej trasie, jaką musi ten ciuch przebyć z Bangladeszu, Indii i ze wszystkich krajów, które niestety mocno wyzyskujemy świadomie, nieświadomie, chcemy czy nie chcemy. Więc to jakby trzeba zawsze pokazać, jak bardzo to jest ze sobą powiązane i jak bardzo to jest w ogóle powiązane, moim zdaniem, pokuszę się o taką tezę, również z tym, co dzisiaj się dzieje na świecie. Ten świat naciągnęliśmy już do granic możliwości. Wyczerpaliśmy wszelkie zasoby. Jeżeli ja czytam o tym, że na świecie kończy się piasek, czy woda, czy przecież to nie są rzeczy, które w ogóle kiedykolwiek nam się śniło, że mogą się skończyć, prawda? Przynajmniej ja nie sądziłam, że doczekam tego, że będę o takich rzeczach czytać. Ostatnio czytałam o tym, że Europa Zachodnia, oczywiście z Francuzami na czele, zjadła wszystkie żaby, a są to stworzenia, których nie można wyhodować, bo są dziko żyjące, ale zjedli je, bo po prostu musieli jeść żabie utka, prawda? Więc to jest trochę tak, że zaczynamy sobie w ogóle zdawać sprawę z tego, jak nasze czyny, takie pojedyncze, jednostkowe, ale też niestety bardzo mocno dostarczane nam przez wielki przemysł, dlatego nie chciałabym być tu tą osobą, która będzie zrzucać na państwa czy na nas wszystkich odpowiedzialność, tylko jednak chciałabym ciągnąć do odpowiedzialności duże firmy, duże korporacje i duże przemysły. No ale nie wydarzy się, one nie będą pociągnięte do odpowiedzialności, jeżeli my oddolnie nie będziemy tego wymagać. Oczywiście też odgórnie, legislacyjnie, prawnie, ale jednak ja jestem za tym, żeby zawsze spróbować mieć tą odwagę zapytać w sklepie, czy pani wie, skąd pochodzi to, co ja teraz kupuję, tak? Czy jakby bardzo wierzę w tą oddolną siłę. Natomiast absolutnie uważam, że to jest bardzo, bardzo ze sobą połączone i praktycznie każda rzecz, ale chyba ubrania dosyć dobrze pokazują, jak na każdym etapie, to się nazywa łańcuch dostaw, czyli to, co to ubranie najpierw, jak jest zaprojektowane w Europie Zachodniej czy w Stanach, potem ten projekt, jeżeli w ogóle jest projekt, bo przeważnie kupuje się gotowce, leci sobie gdzieś do Chin, Bangladeszu, Indii, tam się to produkuje, potem to z powrotem do nas wraca. Oczywiście nie myślimy, kto to produkuje, jakim kosztem, czy tam dostaje za to godziwą płacę. Trudno też o tym myśleć przy każdym zakupie. To, że to kosztuje też planetę, ziemię, że nie wiem, w Bangladeszu czy w ogóle w Azji większość rzek jest absolutnie zanieczyszczona, ponieważ te wszystkie ścieki lecą prosto do rzeki, tam mało kto to reguluje. No i teraz pomyślmy sobie o tym wszystkim. I na koniec mamy ubranie, które kosztuje w sieciówce 40 zł. w jaki sposób to może kosztować 40 zł, skoro przebyło tą drogę kilkunastu tysięcy kilometrów tą i z powrotem.
Tak, i średnio jedna rzecz dotyka
stopar ludzkich rąk, średnio jedną rzecz. Jak ci ludzie mają szansę dostać godziwą płacę? Więc jeden t-shirt, powiedzmy, jest wyprodukowany za 20 do 40 groszy, średnio, a cała reszta tego kosztu, który się na to zbiera, to jest po prostu jakby pensje po drodze plus marketing, reklama, która musi być na tyle wielka, żeby jak najwięcej ludzi na świecie to po prostu na masę kupiło, a potem po jakimś czasie to po prostu wyrzuciło. I o to chodzi niestety w modelu tak zwanej fast fashion, ale to może już za daleko.
Tak, ja tylko bym dodała, że po prostu wydaje mi się, że ta moda, przez to, że nas wszystkich dotyczy, jest dobrym po prostu przykładem, jak w ogóle świat działa i co my możemy zrobić, żeby to naprawić.
Dlatego ustaliłyśmy, że to jest dobry moment na ratowanie świata. Książka zresztą, Jak uratować świat, czy Instrukcja obsługi przyszłości, to są dwie książki Arety Szpury. Polecam Państwa uwadze. Kiedy wyście się zorientowały, że coś jest nie tak? Bo mamy tutaj do czynienia w ogóle z cudowną sytuacją. Ja wierzę Ani i Arecie, dlatego że one nie urwały się z choinki i nie przyleciały z Marsa. Obie bardzo były w ten biznes modowy zaangażowane.
Tak, ja przez 10 lat siedziałam w modzie od 16 roku życia. Od po prostu stylizowania, asystowania w magazynach modowych, w różnych firmach odzieżowych, też tych z szybką modą niestety. Prowadziłam własną markę odzieżową, robiłam wszystko.
Sława światowa. Justin Bieber nosił wasze ubrania.
Wszystko, co możliwe, to robiłam. Ja kochałam tą modę, naprawdę. To było coś, co ja lubiłam robić. Tak? Moja historia jest taka, że ja po prostu byłam w księgarni. I to było za granicą, poszłam na dział mody, bo chciałam jakąś książkę o modzie sobie kupić. I tam zobaczyłam książkę, która nazywała się Duży koszt taniej mody. I wzięłam ją z ciekawości, zaczęłam przeglądać, zaciekawiłam, więc ją kupiłam, usiadłam sobie. I ją praktycznie naraz pochłonęłam i z każdą kartką byłam coraz bardziej przerażona, bo coś, co ja robiłam przez 10 lat i kochałam całym sercem, okazało się, że ma całą, jakby za tą piękną kotarą jest cały świat, który nie jest już tak piękny. Jest przerażający, jest smutny, jest...
Okrutny był.
Tak, jest okrutny i się wkurzyłam. Po prostu się wkurzyłam, poczułam się po prostu trochę użyta, że ja zajmuję się promocją, produkcją... Rzeczy, których de facto nikt nie potrzebuje, tak? I które ten koszt oprócz tego finansowego, o czym Ania mówiła, jest po prostu ogromny. I naprawdę jakby było dla mnie największym szokiem, że ja pracowałam tyle lat i nigdy nie zadałam z tego pytania i też nigdy mi nikt o tym nie powiedział, że to jest jakaś taka tajemnica Plisznera, że zastanawiałam się potem, chodziłam od człowieka do człowieka i pytałam się, czy ty wiesz, czy ty pracujesz też jeszcze dłużej niż ja i czy ty wiesz, kto produkuje tą bluzkę, czy ty wiesz, ile litrów, tysięcy litrów wody zostało zużyte, w jakich warunkach, ile tego jest w ogóle produkowane, dlaczego to ta jest tak tanie, dlaczego jest tak słabej jakości. I okazało się, że większość ludzi też sobie nie zadała tego pytania, a nawet jeżeli sobie je zadała i znalazła tą odpowiedź, to trochę udawała, że tego nie słyszała i szła dalej, tak? Dalej szła do pracy, robiła to, co robi, a ja po prostu poczułam, że nie jestem w stanie, że im dłużej, bo po tej książce zaczęłam kolejne książki, weszłam w internet, obejrzałam kilka dokumentów, bo jeszcze przeczytać to jest jedno, ale zobaczyć, poznać historię konkretnych osób, które stoją z naszymi ubraniami, pani szwaczki z Bangladeszu, która nie jest w stanie mieszkać ze swoją córką, bo musi iść do pracy, i ta córka mieszka gdzieś daleko w wiosce, widzi ją raz na jakiś czas, no i nie ma innej pracy, więc pracuje, ale tam po prawach pracownika można zapomnieć, jakby te wszystkie straszne historie, to poczułam wielką niezgodę w sobie na to, że nie chcę tego wspierać, nie chcę do tego dokładać swojego czasu, energii. Wyszłam po dwóch latach takiego procesowania w sobie, stwierdziłam, że nie widzę innej opcji, jak to zostawić i nie mając pojęcia, co będę robiła dalej, po prostu stwierdziłam, że na tym postawię kropkę i wyjdę.
Nie zamieciesz tego pod dywan, nie spróbujesz zapomnieć, tak jak robi to zdecydowana większość osób zaangażowanych w przemysł modowy, dlatego że dzisiaj to już naprawdę nie są tajemnicze sprawy. Na dokumenty i informacje na ten temat można trafić niemal na każdym kroku.
Tak, no a to co ja przeżyłam, to było kilka lat temu, gdzie właśnie to był dopiero jakiś początek.
Ania?
Tak naprawdę to wcześniej już te informacje gdzieś do mnie docierały, tylko myślę, że dla każdego przychodzi odpowiedni moment, żeby pewne rzeczy po prostu usłyszeć i pewne rzeczy zrozumieć i gdzieś tam, żeby one zaczęły kiełkować. Więc u mnie to się wydarzyło po obejrzeniu drugi raz, naprawdę pierwszy chyba obejrzałam nieświadomie, a drugi raz już bardziej świadomie, filmu True Cost, czyli Prawdziwy Koszt. Jego można gdzieś w internecie znaleźć. True Cost bardzo poleca, bo on niestety jest do tej pory, myślę, że w jakichś wielu procentach, nie wiem, 80% tragicznie aktualny. To jest film opowiadający o bardzo konkretnej tragedii jednej, która miała miejsce w 2011 czy 2013 roku, już nie pamiętam. Zginęło tam ponad 1000 osób w zawalonej fabryce Rana Plaza i znaleziono tam w tych gruzach metki absolutnie wszystkich firm. Wszystkie te metki znaleziono tam pod gruzami razem z martwymi ludźmi. No i to rzeczywiście mnie tak bardzo uderzyło i tak bardzo, jak zaczęłam się w to wgryzać mocniej, a ja wtedy byłam odpowiedzialna, wymyśliłam takie targi, nazywały się Hash Warsaw i odbywały się na Stadionie Narodowym, naprawdę ogromne targi mody, ale takiej mody, powiedzmy, lokalnych projektantów, małych marek. Natomiast też zobaczyłam już pod koniec tej swojej działalności targowej, no, że te marki małe też wcale niekoniecznie z kolei, mimo tego, że one na przykład szanują tą pracę, no bo wszystko to jest w małych ilościach, gdzieś na miejscu w Polsce, no to z kolei mają duży problem z materiałami. Dotykałam tego wszystkiego, okazywało się, że to jest sztuczne albo ma jakiś właśnie plastik. Od razu mówię, akryl, poliester, poliamid i inne takie rzeczy unikajcie, jak możecie, bo to jest jednak wszystko po prostu benzyna. Rzeczywiście tam było też dużo rzeczy z poliestru, jakoś tak mnie to przeraziło, że to jest niemożliwe, że w ogóle nie może, że w ogóle jakby nawet te małe marki nie mogą robić tego z lepszych materiałów. No i tak patrzyłam na to, myśląc, że też kurde, czy ja w ogóle chcę jeszcze w tym brać udział, biorąc pod uwagę to, ile w ogóle już mamy ubrań z drugiego obiegu i jak można tak naprawdę nosić drugi obieg, czyli rzeczy z drugiej ręki, można się wymieniać, można pójść do lumpeksu i że być może tego aż tyle nie potrzebujemy. Pamiętam, że dużo znajomych wtedy, którzy z tego żyli, się na mnie poobrażało, bo ja stwierdziłam bardzo szybko, że już nie chcę tego dalej robić, no a to był dla nich też dobry dochód. Żeby nie było, nadal uważam, że takie małe, lokalne marki są dużo, dużo lepsze niż szybka moda, niż te sieciówki, ale no...
To nie jest wyjście.
Tak, to nie jest, to znaczy to jest pewnie gdzieś tam pośrednie wyjście, no bo czasem tych nowych rzeczy pewnie też potrzebujemy, natomiast jest na tyle dużo tych rzeczy z drugiego obiegu i tutaj muszę powiedzieć, bo ja też pracowałam później w startupie, który się zajmował tylko drugim obiegiem, muszę powiedzieć, że muszę pochwalić też Polki i Polaków i też może w ogóle nasz kraj, bo z jednej strony oczywiście jesteśmy trochę śmietnikiem dla reszty Europy na te ubrania z drugiej ręki, ale z drugiej strony no jest to fajne, że dużo ludzi jednak, że nie trzeba tak bardzo tego oswajać w nas, że jednak potrafimy się ubrać w drugim obiegu, pójść do lumpeksu, nie jest to żaden powód do wstydu, czy że jakby lubimy te rzeczy, tak? Bo ja jestem wychowana przez moją mamę, która absolutne perełki całe życie znajdowała w lumpeksach i też został mi ten baktyl po prostu. No ale zamknęłam targi w 2018 roku. Pojechałam do Azji, chciałam zobaczyć też, jak te ubrania powstają. Oczywiście mnie to przeraziło, wiadomo, a byłam tylko w Wietnamie, więc nawet Chin i tych takich najbardziej przemysłowych ośrodków już nie zwiedziłam. Zobaczyłam też, że tych ubrań tam za bardzo nikt nie nosi. Oni po prostu je produkują dla nas, bo ich na nie nie stać i też noszą tylko drugi obieg albo po prostu stare ubrania. Dzisiaj już pewnie to tak nie wygląda, bo też Wietnam ta część Azji jest takim rozwijającym się krajem, ale wtedy tak było. No i stwierdziłam, że już nie chcę absolutnie tego robić i zaczęłam się zajmować jakby uświadamianiem, nie wiem, czy tak mogę mówić.
Stałam się dulą.
Tak, stałam się dulą. Dulą tej historii po prostu, żeby pomóc nam urodzić jakąś nową opowieść o świecie i o tym, że moda w dotychczasowym kształcie nie ma już absolutnie sensu, bo nikomu z nas nie robi dobrze.
Właśnie, czyli jest źle, jest stan awaryjny, czyli teoretycznie wszystko toczy się świetnie i samochodem możemy dojechać do celu, może troszkę wolniej, ale dojedziemy. Natomiast jest pytanie, czy pojedziemy nim w ogóle dalej. Nie, jest stan awaryjny, robimy przegląd, zastanawiamy się, co możemy zrobić, co wymienić, jak zmienić to, o czym powiedziałaś, czyli tę narrację, tę opowieść o modzie, jak zmienić siebie, jak wpłynąć na potężne firmy, no tutaj to tylko ustawodawstwo, o co możemy zrobić? Czy na przykład to, o czym się teraz mówi bardzo dużo, czyli zmiana technologii robienia tkanin. Jakież fantastyczne pomysły. Tkaniny z grzybów pojawiają się już na wybiegach. Są tkaniny z kwiatów, ze skórek od jabłek. Jest to
tak,
wyjście?
To wszystko jest super, tylko musimy sobie na początku zadać jedno podstawowe pytanie. Czy my tego potrzebujemy? Bo co nam z kolejnej koszulki, z czegokolwiek ona by nie była, jeżeli mamy już 50 czy nawet 30 ich w szafie i po prostu nie jesteśmy w stanie ich wszystkich wychodzić, wynosić.
Bo załóżmy, że kiedyś wychodzimy.
No to wtedy zacznijmy się martwić, tak? Bo niestety, no pewnie po tych latach niedostatku u nas, jak jest teraz ten dostatek, to no ja niedawno zabrałam moją babcię pierwszy raz do sklepu Pepco i ona była oszołomiona tym dobrobytem, który tam jest za tą niską cenę. I ciężko mi było jej powiedzieć, babciu, nie kup sobie tego czy tamtego, bo wiem, że ona przez pół życia, jak nie większość, nie miała tych rzeczy. Więc jak ona raz czy dwa kupi coś, rzeczywiście czegoś potrzebuje, to nie jest tragedia. Gorzej jak na przykład widzę kogoś, kto kupuje 20 różnych rzeczy, 20 dywaników czy ubrań, tak? No bo ubrania są najprostszym przykładem, bo z jednej strony właśnie mamy ich bardzo dużo w większości i jak kupujemy je tanie, to one też w większości są bardzo słabej jakości. Tak? Teraz, jak ja teraz noszę ubrania po mojej mamie, to nie mogę przestać się dziwić, że kiedyś można było produkować coś, co wytrzymało więcej niż 10 prań. To jest smutne, tak? Że czasami te rzeczy, jak się idzie do sieciówki, one już są zmechacone na wieszaku wręcz, czy po jednym praniu, właśnie jak są z akrylu, czy z poliamidu, czy czegokolwiek plastikowego, to jest takie skulkowione i już wygląda jak trochę rzeczy dochodzenia po domu, tak? A ile może mieć rzeczy dochodzenia po domu?
Właśnie, a poza tym w domu też miło wyglądać.
I też czuć się, tak? Oczywiście. Bo myślę, że zapominamy, może nie chcę mówić generalizować, ale ja na przykład się na nowo uczę czytania metek, tak? Że właśnie kiedyś się tylko skupiałam na tym, że coś jest kolorowe, czy ma fajny nadruk, czy jakąś aplikację, a teraz pierwsze co, czy idę do... Nawet kiedy właśnie do Lumpeksu, dzisiaj byłyśmy za nią w super sklepie w Lubinie z drugiej ręki. I pierwsze co patrzyłam na metkę, tak? Czy to jest właśnie bawełna, czy to jest len, czy to jest model, czy to jest plastik. Bo jeżeli to jest plastik, to ja po prostu nie chcę tego mieć w swojej szafie ani na sobie, bo to nie jest miłe, tak? Płaci się w tym człowiek.
Teraz tak, jeżeli, bo ja rozumiem, ta cyrkulacja, to jest w ogóle podstawa i będziemy do tego serdecznie namawiać i w ogóle, ale jeśli raz na jakiś czas chcemy sobie coś kupić i ma to nie być plastik, no to wracam do tych nowych technologii. Tak. Czy tutaj jest jakaś szansa?
Znaczy, nowe technologie są na takim etapie, że naprawdę, proszę Państwa, no, to jest taka skala. To jest taka skala, zanim to trafi gdzieś pod strzechy i zacznie być dla nas dostępne, nie wiem, będą dostępne skóry z jabłek, które też mają bardzo dużo dodatku plastiku, żeby to się w ogóle łączyło. Z samych jabłuszek tej skóry nie zrobimy. Są oczywiście skóry z kokosa, z trawy, z kaktusa, z grzybów, nie wiem z czego tam jeszcze. Ja robiłam też taki research skór właśnie wegańskich ostatnio i naprawdę już jest mnóstwo, w zasadzie każdą roślinę można, ale trzeba też dodać trochę plastiku, żeby to się jakoś pokleiło. Więc pytanie, jakby ja jestem jednak wyznawczynią tego, żeby nosić skórzane buty jak najdłużej i ja kupuję z drugiego obiegu i dbać o nie i po prostu mieć je jak najdłużej. Dlatego tak jak mówię, ta technologia jest póki co na mikroetapie bardzo malutkim. Dwa, to są jednak cały czas bardzo drogie rzeczy. Mnie na nie nie stać. Mnie nie stać na buty z ananasa za 700 czy 600 zł. Dwa, nie wiem jak one się zachowają, a wiem, że moje buty ze skóry z drugiego obiegu będą dobre przynajmniej kilka kolejnych lat. Więc ja bym poczekała, aż to rzeczywiście przejdzie pod strzechy. Plus dwa, no też moje pytanie jest nadal, po co produkować rzeczy, skoro na jednego mieszkańca i mieszkankę ziemi już dzisiaj przypada 18 kg odpadów tekstylnych. Odpadów w sensie ubrań jeszcze gotowych do noszenia. Na każdego mieszkańca i mieszkankę ziemi. Mamy 8 miliardów ludzi na świecie, wyobraźcie to sobie. No to jest w ogóle jakiś absurd, a my się tylko cały czas zastanawiamy, nie jak produkować mniej, nie jak robić trwalsze rzeczy, nie jak je robić na dłużej, nie jak je naprawiać. Mówię już tu o całym systemie, jak on jest po prostu popsuty. Nie jak po prostu zanieść właśnie do rzemieślnika, który może coś z tym zrobić, tylko no, jakby system tak zwanej szybkiej mody nam kompletnie zepsuł postrzeganie tej mody, po co ona w ogóle jest, czym ona jest, czym jest w ogóle ubranie. My mamy kupić jak najwięcej i jak najtaniej. Jeżeli nie wiem, ciuchy byłyby takiej jakości, jak kiedyś, ja też miałam parę rzeczy po mojej mamie jeszcze z mody polskiej, kiedy były 4 sezony, a nie 45 jak teraz sezonów w sieciówkach, to po prostu do tej pory one żyją, one są i są unikatami absolutnymi. I jakościowo też to jest wspaniałe. A dzisiaj jest to wymyślone tak, żebyśmy kupowali jak najwięcej i nam się wydaje, że my kupujemy tanio. Ale wszystkie dane pokazują, że kupując w sieciówkach wydajemy dużo więcej pieniędzy, niż gdybyśmy kupili 2-3 razy do roku naprawdę porządne, służące nam długo rzeczy. No tylko to się nie opłaca najbogatszym ludziom tego świata. Te pieniądze nie idą ani do tych ludzi, którzy je robią, ani nie idą na jakieś walki ze zmianami klimatu. Nie. Więc to jest jakby pokazuje chorość tego systemu. I ja rozumiem, że też oczywiście jakby to są też firmy, które dają wielu ludziom pracę, okej. Okay. Tylko pytanie, jaką pracę? Jaki jest koszt tej pracy? Kto jest najważniejszy w tej pracy tak naprawdę? Dlaczego nie ludzie, którzy to produkują? Tylko ktoś, kto wymyśla, nie wiem, kampanię reklamową, żeby nam wcisnąć na masę t-shirtów za 20 zł. To pokazuje, jak bardzo ten system jest popsuty i jak bardzo on jest, niestety powiem wprost, do zaorania, bo tak jak teraz, on nie może już funkcjonować, jakby ta żyłka pękła i my się musimy, znaczy nie my, ci, którzy robią te firmy, muszą się w końcu obudzić, bo też muszę powiedzieć, że system mody, system odzieżowy jest bardzo zapyziały. On jest bardzo starodawny, on jest w ogóle mało nowoczesny. Mówię o tych technologiach, ale on tak naprawdę myśli bardzo takim starym, feudalnym językiem. Ja, król, muszę się nachapać, a wy po prostu tutaj noście te szmaty, wyrzucajcie je i pracujcie dla mnie za miskę ryżu.
Tak myślę sobie, Aniu, że to nie tylko system mody jest zapyziały, ale generalnie nasz sposób myślenia o rzeczywistości, w której jesteśmy. My się przyglądamy światu, rzeczom, ludziom, roślinom i kalkulujemy, jak to wykorzystać.
Tak, a zapominamy, że system, w którym teraz jesteśmy, jest taki, że my po prostu żyjemy, jakbyśmy mieli kilka planet w zanadrzu, a mamy jedną i już zużyliśmy naprawdę większość surowców, właśnie tym więcej, szybciej, jak najtaniej. I problem jest taki z ciuchami, że my nie mamy jeszcze technologii, jak przetworzyć te wszystkie odpady. Tak? Są góry, śmieci, wyspy, pustynia, które było ostatnio miejsce, które było takie...
Atakama to było...
Cała gdzieś... pustynia zasypana tymi ubraniami, z którymi nie wiadomo, co zrobić, bo już nie dają do noszenia.
W ogóle cała Afryka jest zawalona naszymi ciuchami, ponieważ my je tam po prostu wywozimy kontenerami na masę. Część tych rzeczy się tam przydaje, bo tam są ogromne targi, na których się handluje ciuchami z drugiego obiegu, ale im są na przykład potrzebne bardziej koszule i bawełniane rzeczy, a niekoniecznie poliamidowe czy wełniane spódnice, gdzie jest 45 stopni, prawda, w cieniu.
Tak,
no ale my się bardzo chętnie tego pozbywamy, tam całe fawele, całe po prostu miasteczka są poukładane na tych szmatach, z którymi nie ma już po prostu co robić.
I co gorsze, to, że tam tyle jest tego tyle, to też powoduje, że tam biznes lokalny, rzemiosło upadło, no bo po prostu się nikomu to nie opłaca. Ale mówię o tym, że właśnie my tyle tego naprodukowaliśmy i nie wiemy, co z tym zrobić.
Ciągle chcemy wyzyskiwać, wykorzystywać, prawda?
Tak.
Jak drzewo, to ściąć, bo drewno. Ciągle więcej, ciągle szybciej i ciągle sukces to bogactwo. Więc właśnie, może pora zmienić sposób mówienia o świecie. Tak sobie myślę, że może zacząć od spraw bardzo prostych. Pierwsza sprawa, która przychodzi mi do głowy, to słowo dobra. Bo jak byłam mała, myślę, że nie byłam tu wyjątkiem, to jak mama kupowała mi kurtkę, to dobra kurtka to była kurtka ciepła, z porządnego materiału, byle nie za mała, za duża o 3 numery oczywiście mogła być niestety, ale w związku z tym mogłam chodzić w tej kurtce przez kilka kolejnych sezonów. Jak już dorosłam i sama sobie kupowałam dobrą kurtkę, to dobra kurtka była mi wszystko jedno z jakiego materiału, ona miała być ładna, a ja miałam w niej wyglądać świetnie, nareszcie świetnie. Natomiast teraz co to znaczy dobra kurtka. To słowo znaczy w tej chwili coś zupełnie innego, prawda? A przynajmniej dobrze by było, gdyby znaczyło. Co teraz stoi za słowem dobry?
Ja myślę, że dobrze czasami wrócić jest do tego, co było. Bo ja też przeżyłam, myślę, że każdy z nas przeżył kurtki o wiele rozmiarów za duże. I nie mówię, że teraz mamy nosić tak, jak już jesteśmy dorośli. Ale rzeczywiście, żeby jak już coś chcemy kupić, czy potrzebujemy czegoś, to po prostu najpierw przejrzeć, tak, co mamy w szafie, zastanowić się, zobaczyć na te metki, zobaczyć, z czego taka kurtka jest zrobiona. I też myślę, że iść, no to jest wyświechtane, ale iść na tą jakość, nie ilość, tak, że mieć jedną dobrą czy dwie kurtki. I to jest dla mnie też ten plus lumpeksów, czy w ogóle rzeczy z drugiej ręki. A propos tego, że teraz, jak Ania mówiła, żeby mieć jak już, że mało kogo stać, żeby dobrej jakości kupić rzeczy, to ja mam na przykład problem, bo ja nie wiem często, gdzie kupić, że nawet bym chciała nowe rzeczy kupić, gdzie kupić te rzeczy dobrej jakości. Bo tych sklepów to nie ma, tak? Że więc dla mnie łatwiej jest kupić coś dobrej jakości w tym lumpeksie, bo tam już widzę, jak ta rzecz została po kilkunastu, kilkudziesięciu praniach, jak się zachowuje, że jeżeli ona to przeżyła, to jeszcze ze mną będzie na długi, długi czas. Nie mówiąc o tym, że wtedy to jest już za ułamek ceny, którą byśmy zapłacili w sklepie. No i że de facto ratujemy coś trochę ze śmietnika, z tego wysypiska w Afryce, więc jest to wygrana, wygrana, wygrana. Tak jakby zyskujemy w każdej kategorii. Plus jeszcze to, że duża szansa, że będziemy mieli coś niepowtarzalnego, a nie jak kupimy w sieciówce, to będziemy wyglądali jak co druga osoba na ulicy. Tak? Jak jest trend na neonową żółtą kurtkę, to wszyscy ją mają. I jak ktoś lubi, to pewnie, ale ja na przykład cieszę się, jak mam coś, co jest niespotykane i coś, co mnie wyróżnia. I do tego jeszcze, no ja zakochałam się w modzie przez to, że to jest po prostu coś, co pozwala oddać mnie samą, to jak się czuję, co mam w głowie, przez to, jak się ubieram i to taki może być trochę manifest, tak? Czy właśnie można sobie poprawić humor. Czy nawet komuś na ulicy mi często ludzie zatrzymują, mówią, że ale jest pani kolorowo ubrana, aż się po prostu człowiek uśmiecha. Wiesz, taka akcja społeczna, rozweselam ulicę, szare ulice Polski.
Bardzo poważna sprawa. A propos języka, to jeszcze tak sobie pomyślałam, że to jest sformułowanie, które też pewnie państwo znają, które funkcjonuje do dzisiejszego dnia i może czas zrezygnować. Może nie z samego sformułowania, ale z tonu, jakim się wypowiada słowa. Fajną masz koszulę. Ta stara. A może teraz fajną masz koszulę. No, stara.
Ja bym jeszcze tak, ja bym jeszcze dodała, że chyba w tym zasypie właśnie tymi rzeczami, którym teraz przeżywamy, zatraciliśmy tą relację z naszymi ubraniami, która kiedyś była, tak? Że kiedyś się miało tą jedną ulubioną bluzkę, którą się samemu szyło, czy ciocia uszyła, czy pani krawcowa, czy ktoś przywiózł z zagranicy i po prostu to był skarb. I jak tam była dziurka, to się zaszywało. Ja już tu kocham historię mojej mamy, która nie umiała szyć i sobie jakimiś drutami wręcz skarpetki zaszywała. I wtedy jak mamy tą relację z tymi ubraniami, to dużo bardziej je szanujemy. I donaszamy po prostu do końca, a potem często jeszcze damy komuś, czy coś z tego dalej zrobimy, bo to jest nasza ulubiona sukienka. I marzy mi się, żebyśmy trochę do tego wrócili, bo wtedy trochę połowa problemów będzie rozwiązana, tak? Będziemy mieli, bo nie jesteśmy w stanie mieć relacji z 500 osobami, tylko to jest kilkanaście przedmiotów, które lubimy, w których się dobrze czujemy, właśnie, które oddają nas. I to są nasi tacy towarzysze życia. I potem mamy z nimi fajne wspomnienia. Pamiętam, a w tym żaliku przeżyłem tą historię, a w tej kurce byłam tu i tam, albo właśnie przywiozłam sobie ją skądś. I to jest takie dodawanie właśnie tej historii temu i osobowości tym rzeczom. I wtedy, jak mamy tą relację, to raczej tak szybko ich nie wyrzucimy.
Nie wiem, co państwo zrobią jutro, ale ja zakładając swój jedwabny szal, który kupiłam sobie ponad 30 lat temu i który no, już się zużył, już nawet parę razy miałam ochotę go no coś z nim zrobić, żeby nie był w szafie, no bo zaczął mieć nawet dziurki. Trochę mole, trochę żelazko, ale wciąż nie mogłam się tego i nie mogę się tego szala pozbyć, no bo właśnie on ma swoją historię. I jak go nakładam, bo nakładam go dość często, to staram się te dziurki tak schować. Od jutra nie chowam.
A właśnie, a co jeżeli możemy zacząć być znowu dumni z tego, że my mamy tą łatę na kolanie, czy dziurę na tej skarpetce, bo to znaczy, że dbamy o te rzeczy. Problem jest w tym, że też już ta potrzeba nowych ubrań została w nas tak zaszyta, w sensie, że po prostu jesteśmy tak przebodźcowani, że cały czas gwiazdy są na czerwonym dywanie w nowej kreacji, że to nie wypada pojawić się nawet na urodzinach czy na ślubie dwa razy w tej samej sukience. Jak próbujemy to wykasować gdzieś tam, no to też będzie krok bliżej.
O greenwashingu może porozmawiajmy, czyli jak się nie dać zwyczajnie nabrać.
No, to jest mój konik ostatnio też. To też nie jest proste, bo tak jak już powiedziałam wcześniej, że na metkach kłamią, w swoich raportach kłamią, na stronie kłamią, no bo oczywiście greenwashing, czyli nabijanie nas w zieloną butelkę, można powiedzieć, albo wciskanie nam ekościemy zielonej, czyli po prostu kłamanie po to, żeby osiągnąć wyższe zyski, żeby sprzedać więcej. Parę lat temu powiedziałam, że w ogóle nie kupię żadnego ubrania przez 2 lata. Okazało się, że jestem takim po prostu odmieńcem, że wszystkie telewizje mnie po prostu z tego tytułu zaprosiły, że ktoś mówi, że nie kupi ubrania przez 2 lata, po czym tak naprawdę, nie wiem, moja babcia pewnie przez 10 nie kupiła, ale ja byłam po prostu taka wyjątkowa i to było, i pamiętam, że bardzo to było dla mnie zabawne, ale żyję i jakby wydaje mi się, że wygląda mnie najgorzej, a od tamtej pory rzeczywiście może kupiłam przez 4 ostatnie lata dosłownie kilka jakichś nowych rzeczy i cały czas jadę na tym drugim obiegu. Ale wracając do tematu greenwashingu, bo ten drugi obieg też po prostu wszedł w moje życie tak bardzo, on zawsze był, ale jak postanowiłam, że nie będę kupować, to właśnie dlatego, że myślałam, że oszaleję od tych wszystkich porad, co sprawdzić, jak sprawdzić, tu aplikacja taka, tu zeskanuj metkę, tu przeczytaj raport, tu to, tu tamto. I ja po prostu już myślałam, że zwariuję, więc pomyślałam, że dobra, no na razie nie kupię w ogóle, dopóki się nic nie zmieni i będę tylko korzystać z drugiego obiegu, no bo ja po prostu zwariuję, wyląduję w wariatkowie, bo naprawdę jak człowiek się tym mocno przejmie i zaczyna o tym czytać i chodzić z tymi aplikacjami i skanować metki, a potem jeszcze przeczyta, że i tak na tych metkach to cię oszukują, no to po prostu żyjesz w jakimś swoim po prostu odlocie właśnie też teorii spiskowych, że wszyscy cię chcą oszukać. Już nie wiesz, gdzie jest ta prawda. No więc jeśli chodzi o greenwashing, to ja absolutnie polecam też śledzić takie, to chyba najprościej, taka najbardziej tradycyjna organizacja, która się tym już długo, chciałam powiedzieć inne słowo. Z najdłuższym stażem i doświadczeniem, to jest z Krakowa Kupuj Odpowiedzialnie i oni wydają dużo takich książeczek i raportów o tym, na co uważać, od ciuchów po meble. Co tam jest w środku, jaka chemia tam jest w środku, zabawki dla dzieci, wszystkim się zajmują, mają też taką aplikację. No ale generalnie załóżmy, że nie mamy jednak dostępu do tych danych, to ja bym generalnie założyła z góry, że, no, że wszędzie ten greenwashing trochę dzisiaj jest. Dopóki nie będzie takich bardzo odgórnych regulacji, a Unia Europejska dopiero się do tego szykuje, podobno mają być z końcem tego roku. Czyli takich regulacji, które będą odgórnie na tych producentach wymagać więcej prawdy, a mniej manipulacji, gdzie będzie rzeczywiście ten greenwashing bardziej odgórnie prawnie sprawdzany. To znaczy, że po prostu będą reklamy, nie wiem jeszcze jak, ale jest tam ileś punktów, które będą sprawdzane i mam nadzieję sprawdzalne, żeby takiej firmie greenwashing wytknąć. Jest już na świecie sporo takich spraw, gdzie to ludzie wytaczają na przykład autentycznie pozwy zbiorowe markom dużym za to, że ich oszukały, albo za to, że nie wiedzieli, że jest jakaś chemia, albo za to, że u kogoś spowodowały raka, bo to jest też ważne, że barwniki, są badania, które mówią o tym, że powodują nawet raka piersi u kobiet, że są kancerogenne, no bo mamy otwarte pory w skórze, więc to wszystko po prostu wchłania. Czarny barwnik, trzeba uważać i tu znowu przewaga drugiego obiegu. Ktoś to już kilkanaście razy przed nami wyprał i to jest też po prostu zdrowsze ubranie, bo bardzo dużo tych ubrań z sieciówek się pryska grzybobójczymi, takimi różnymi środkami bardzo silnymi, po to, żeby one przetrwały tą całą drogę z daleka do nas, żeby nic się tam nie stało. Są na przykład jeszcze wilgotne, niedosuszone i tak dalej. Ale wracając do tego tematu greenwashingu, ja teraz nawet zrobiłam stronę poświęconą temu greenwashingowi, nazywa się to institutgreenwashingu.pl i tam wrzuciłam najbardziej takie podstawowe informacje, gdzie szukać tych informacji, gdzie są wszystkie zebrane te aplikacje, strony i tak dalej, więc powiedzmy, że tam można też znaleźć odpowiedzi, jakieś takie podstawowe, ale ja generalnie z góry zakładam, że on jest po prostu trochę wszędzie. Pytanie, że na przykład no, biorę sobie wtedy pod uwagę, no dobra, jest tu ten greenwashing, ale powiedzmy, że ta rzecz została wyprodukowana blisko mnie, no to okej, to bardziej. Taką zasadę stosuję na przykład z kosmetykami czy jedzeniem.
Czyli no, potrzebne jest z dwóch stron. Z jednej strony te odgórne decyzje i tutaj na przykład wiadomość o tym, że w przyszłym roku mają wejść certyfikaty na ubrania. Mhm. To jest jedna z trzech dziedzin. Baterie, mhm, ubrania i budownictwo na pierwszy ogień. Mhm. Co świadczy też o tym, gdzie to jest najbardziej potrzebne, mhm, prawda? Certyfikat ubraniowy, czyli zeskanowanie metki takiego ubrania, nie trzeba już nigdzie szukać, mhm, bo powie nam wszystko. Ile wody zużyto, skąd przyjechało, jakie warunki pracy tam panowały. I to będzie obowiązkowe po prostu. To może rozwiązać bardzo dużo spraw, no ale nie rozwiąże, jeśli my nie będziemy mieć określonych konsumenckich nawyków, nad którymi można w tej chwili pracować. Jeszcze chciałam was zapytać o jeden model ewentualnie przyszłościowy, bo na razie to nam wychodzi taki model właśnie, że z dwóch stron. Z jednej strony zmiana zwyczajów konsumenckich, z drugiej strony odgórne zalecenia. I to się już szykuje, prawda? Bo na przykład coś takiego, co jest bardzo enigmatyczne i co jest cudownie greenwashingowe, jak zrównoważony rozwój, czyli coś, co nie istnieje, bo każda rzecz wyprodukowana ma jakieś konsekwencje, ale to ma być uregulowane, to ma być bardzo wyraźnie uregulowane, co to oznacza. Więc jest jakaś szansa, ale może my w ogóle bez sensu rozmawiamy, bo przed nami metaversum i ubrania cyfrowe. Co myślicie, może to jest przyszłość, co? Awatary, ubrania cyfrowe. I jest już w Polsce firma, która robi takie ubrania. To, co mnie zmartwiło, to że wprowadza kolekcje, czyli sezonowość.
Może metaversum, nie wiem. Rzeczywiście, jeżeli ktoś chce sobie tam funkcjonować, to trudno. ale po prostu myślmy, nie? W sensie jakby nie idźmy jak te owce za każdym pomysłem jakiegoś bogatego pana, który jest samotny i sobie siedzi i wymyśla różne rzeczy dla całej reszty ludzkości i myśli, jak swój mózg przenieść po prostu do internetu, bo ludzkość bez niego nie przetrwa, bo jest takim narcyzem. Więc jakby, no nie wiem. No, oczywiście to nie jest też tak, że ja zupełnie mogę się tak zupełnie od tego odciąć, no bo jednak te social media i ten świat wirtualny bardzo nas dotyczy i spędzamy tam strasznie dużo czasu, ale trochę chciałabym chyba ten temat, nie wiem czy uciąć, ale myślmy też na naszą skalę i jakby myślę, że nie z tym teraz mamy tak naprawdę problem. Mamy problem naprawdę głównie z nadmiarem tej odzieży i z tym, jak w ogóle kupować tylko to, czego potrzebujemy. Ja sobie miałam taki na początku, jak postanowiłam tych rzeczy nie kupować, to pamiętam, że sobie sformułowałam taki swój dekalog, czy jakiś taki przewodnik, jakie ja pytania sobie w ogóle zadaję, zanim po coś pójdę do sklepu, czy nawet kupię z drugiego obiegu, tak? Czy mi to potrzebne, do czego mi to potrzebne, ile razy to założę, czy ja mam rzeczy pasujące do tego, czy mogę to pożyczyć od kogoś, właśnie, czy założę to raz, czy może 10 przynajmniej, jaki jest ten materiał tam w środku. I jakby takie rzeczy w rozmowie ze sobą powodują, że my nie ulegamy temu pierwszemu blaskowi po prostu rzeczy, która nam podbije samopoczucie na te pierwsze 5 minut, a tak naprawdę za tym nie stoi potrzeba nowej rzeczy, tylko być może, nie wiem, samotność, zły humor, działa bardzo, bardzo szybciutko, nam podnosi to ciśnienie, a potem okazuje się, że nie trwa dłużej niż 24 godziny.